Ja, syn Ameryki, jej wszystko zawdzięczam. Ameryka to ojczyzna, której rozwojowi, odnowie i niezwłocznemu umocnieniu poświęcam swe życie. Nie dla nadobnych ust kielich goryczy. I gad nie ukąsi piersi śmiałka. José Martí.
Słowo Che Argentyńczycy zapożyczyli u Indian Guarani, a oznacza ono w ich języku moje. Jednakże w ustach mieszkańców Pampasów, zależnie od intonacji i kontekstu, Che wyraża całą gamę ludzkich uczuć. Zdziwienie i zachwyt, smutek i tkliwość, aprobatę i protest. Młody Tete używał tego zwrotu tak często jak jego rówieśnicy. Dlatego Tete, bo tak się przyjęło w domu szanowanego lekarza Don Ernesto Guevara Lynch. Właściwie nazywał się Ernesto Guevara Serna. Przyszedł na świat 14 czerwca 1928 roku w Rosario. W żyłach jego płynęła krew irlandzkich buntowników, hiszpańskich zdobywców, argentyńskich patriotów. Pewnie z tego powodu w jego charakterze było coś, co przyciągało go ku dalekim wędrówkom, niebezpiecznym przygodom, nowym ideałom. Póki jednak co, tak jak inni, kopał piłkę, chodził do szkoły, bawił się, martwił. Słowem, normalne dzieciństwo. Z tą różnicą, że często musiał walczyć z bezlitosną niemocą wywoływaną atakami astmy. Musiał więcej od siebie wymagać, to jasne, i to go hartowało. Dużo więcej od innych czytał. Trochę malował. Własna słabość i przekonanie o konieczności niesienia pomocy innym była przyczyną podjęcia studiów medycznych.
Na skutek okoliczności i bez wątpienia dzięki własnemu charakterowi zacząłem podróżować po kontynencie amerykańskim i dobrze go poznałem.
Widział bogactwo, ale przede wszystkim nieszczęścia i nędzę. Wraz z przyjacielem Mialem zwiedza kopalnię miedzi i poznaje warunki półniewolniczej pracy w Chile. Oglądał wegetację Indian Kichua i Aymara w Peru. Wreszcie pracuje wśród trędowatych w Wenezueli. To właśnie w tych miejscach z całą wyrazistością odbija się niesprawiedliwość stosunków społecznych. Wyzysk ze strony ponadnarodowych monopoli i narodowej burżuazji, a przede wszystkim wszechobecność żandarma Latinoamerykanów Stanów Zjednoczonych. Che przekonuje się, że lekarstwem na chorobę 300-milionowej rzeszy rodaków nie jest zastrzyk czy lancet chirurgiczny, ale karabin maszynowy. Porzuca projekt pracy w Leprezorium. Wyjeżdża do Boliwii. Z bliska przyjrzeć się rewolucji. Jest rok 1953.
Towarzyszu górniku, nie dawaj więcej posłuchu fałszywym apostołom walki masowej, którzy przez nią rozumieją frontalne starcie zwartych szeregów ludu z uzbrojonym ciemiężycielem. Uczmy się na faktach. Piersi bohaterskie nie znaczą nic wobec karabinów maszynowych. Nawet najlepiej zbudowane barykady nie znaczą nic wobec nowoczesnych broni zniszczenia. Walka mas w krajach słabo rozwiniętych, posiadających szeroką bazę chłopską i rozległe terytoria, powinna być prowadzona przez małą, ruchomą awangardę partyzantkę, osadzoną w samym sercu ludu. Partyzantkę, która przybierałaby na sile, działając na tyłach armii nieprzyjacielskiej i kumulowałaby w sobie zapał rewolucyjny mas, aż powstałaby sytuacja, w której jedno uderzenie, dobrze wymierzone i zadane w odpowiednim momencie, spowodowałoby upadek władzy państwowej.
Paz Estenssoro stoi na czele 179. przewrotu w historii Boliwii. Entuzjastycznie przyjmowane dekrety o reformie rolnej nacjonalizacji nie mogą zmienić faktu, że rewolucje te robili burżuazyjni politykierzy, którzy nie mogli na dłuższą metę prowadzić tak postępowego kursu. Che głęboko zawiedziony opuszcza Boliwię i jedzie do Peru, skąd uchodzi przed tyranem Odrio. Później do Wenezueli. Wreszcie dostaje się do Gwatemali, rządzonej przez Arbenza. Rewolucja lat 1944-54 zmierzała głównie do likwidacji jaskrawych i prymitywnych przejawów wyzysku. Realizowano reformę rolną, finanse poddano kontroli państwa. Dla wuja Sama był to wystarczający powód do interwencji. Rękami najemników obalają Arbenza. Che walczy w oddziałach samoobrony. Zostaje wpisany na listę CIA. Staje się z czasem głównym, znienawidzonym wrogiem amerykańskiego imperializmu.
13 kwietnia. Amerykanie oświadczają, że wysłanie doradców do Boliwii jest częścią dawnego planu i nie ma nic wspólnego z partyzantami. Być może uczestniczymy w pierwszym akcie nowego Wietnamu.
W Meksyku Che jest już dojrzały politycznie, zna marksizm. Zostaje jednym z żołnierzy przyszłej powstańczej armii Fidela Castro. Następny etap to Sierra Maestra.
12 grudnia. Przemawiają do całej grupy, tłumacząc im ABC tego, czym jest wojna. Podkreślają jedność dowództwa, sprawę dyscypliny. Odpowiedzialność, jaką poniosą, gwałcąc dyscyplinę swojej partii, aby przyjąć inną linię.
Jako lekarz oddziału ląduje z pokładu Granny, dostając się od razu pod huraganowy ogień kubańskich żołnierzy. Z 82 uczestników wyprawy połowa zginęła. Blisko 20 z nich dostało się w łapy żandarmów Batisty. Ci, którzy przeżyli, pierwszy raz w dziejach Ameryki Łacińskiej wygrali krwawą rywalizację z amerykańskimi rangerami i ich kubańskimi sługusami. Przez tych ciężkich miesiącach staje się czołową postacią wśród barbudos, brodaczy. Jest lekarzem, sławnym wyrwizębem, świetnym wojskowym. Mimo braku inhalatora i lekarstw łagodzących ataki astmy, z pasją walczy o znalezienie wspólnego języka z Guajiros, biednymi kubańskimi chłopami. Major Ernesto Che Guevara, dowódca drugiej kolumny imienia Chiro Redonto, zdobywa prowincję Las Villas. 2 stycznia przybywa do Hawany. Z takim samym zapałem, jak walczył, rzuca się w dzieło budowy socjalistycznej Kuby. Jest szefem Departamentu Wojskowego twierdzy La Cabana, dyrektorem Banku Narodowego. Na banknotach podpisuje się Che, ministrem przemysłu. Stał się główną ofiarą propagandowych ataków Stanów Zjednoczonych, bo obcy, nie Kubańczyk, był niezłomny, bo atakujący Jankesów ostro i przy każdej okazji. Walczy o sprawiedliwość.
Odbudujemy sojusz robotników i chłopów, rozbity przy pomocy antyludowej demagogii. Przekształcimy porażkę w triumf, a płacz wdów proletariackich w hymn zwycięstwa.
Dużo jeździ. Odwiedza kraje socjalistyczne. Reprezentuje Kubę na konferencji w Punta del Este. Płomiennie przemawia na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. W krajach Afryki nawiązuje kontakt z ruchem narodowo-wyzwoleńczym. Chce go zespolić z ruchem wolnościowym Azji i Ameryki Łacińskiej. Stworzyć front walki przeciwko światowemu imperializmowi. Niespokojny charakter, głęboko zakorzenione przekonanie o konieczności walki z nędzą i niesprawiedliwością nie pozwala mu żyć w zaciszu domowym, bez broni w ręku. W marcu 1965 roku znika ze sceny kubańskiej. Jak się okazało, na zawsze. Następny etap – Boliwia.
7 listopada. Dziś zaczyna się nowy etap. Nocą przyjechaliśmy do majątku. Podróż mieliśmy dość dobrą.
Jaki był? Fidel Castro mówi.
Był pełen nienawiści i pogardy do imperializmu, człowiekiem, którego osobiście nigdy nie interesowały stanowisko, władza ani zaszczyty. Ale był on głęboko przeświadczony o tym, że w partyzanckiej walce rewolucyjnej, którą uważał za podstawową formę akcji mogącej wyzwolić narody Ameryki Łacińskiej, kierownictwo wojskowe i polityczne partyzantki powinno być skupione w jednym ręku. wykazał w Boliwii wytrwałość, talent, stoicyzm i wzorową postawę, które były u niego przysłowiowe. Można by powiedzieć, że przejęty powagą misji postępował w każdym momencie z nienaganną odpowiedzialnością.
Che był przekonany co do roli i znaczenia wodza w działaniach wyzwoleńczych. Fascynowała go postać Fidela Castro, przywódcy. Che, obywatel Kuby, mąż Peruwianki i Kubanki. Jego córka jest Meksykanką. Stał się obywatelem Ameryki Łacińskiej. Przywódca oddziału partyzanckiego w Boliwii miał zostać kontynuatorem i realizatorem dzieła Szymona Bolivara, José Martí, San Martina i Emilio Zapaty.
Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
14 czerwca. Skończyłem 39 lat. I nieubłaganie zbliża się moment, kiedy trzeba będzie zastanowić się nad moją przyszłością partyzanta. Jak dotąd trzymam się.
Che wiedział, że zginie, ale mówiąc o walce, którą trzeba podjąć, uważał, że ktoś musi zacząć. Ktoś musi zacząć. Oto treść doktryny rewolucyjnej Che. Wyzwolenie całej Ameryki Łacińskiej nastąpi etapami. Pierwszym była Kuba. Walka będzie miała zasięg ogólnokontynentalny. Małe grupy rewolucjonistów stworzą ogniska rewolucji, swym przykładem pociągną całe rzesze chłopów. Guevara nawoływał do stworzenia wielu Wietnamów. Na skutek interwencji USA zostaną porzucone pozory demokracji i dobra. Rzeczywistość pozostanie nieosłoniona. Lud chwyci za broń.
Podkreślamy z całą stanowczością, że Armia Wyzwolenia Narodowego Boliwii jest jedyną siłą odpowiedzialną za walkę zbrojną, którą prowadzi stojąc na czele swojego ludu. Walka ta może się skończyć tylko razem z naszym ostatecznym zwycięstwem.
Ostatnie 6 miesięcy boliwijskiej epopei jest już walką beznadziejną. Chłopi nie rozumieją idei Che. Towarzysze opuszczają go, giną. Sam męczy się z atakami astmy w warunkach przypominających księżycowy krajobraz. Upada, podnosi się, strzela. Podnosi się i ciągle podnosi. W działaniu pomaga mu przekonanie, że
ten rodzaj walki daje nam możliwość przekształcenia się w rewolucjonistów, którzy stanowią najwyższy stopień rodzaju ludzkiego. Pozwala każdemu z nas zasłużyć sobie na tytuł człowieka.
I jeszcze jedno. Na konferencji trzech kontynentów powiedział:
cała moja działalność jest okrzykiem wojennym przeciw imperializmowi. Gdziekolwiek mnie zaskoczy śmierć, powitam ją z radością, byle mój okrzyk wojenny dotarł do tych, którzy chcą mnie usłyszeć i inna ręka wyciągnie się, aby przejąć moją broń.
Dlatego nikt nie był przygotowany na śmierć tak jak on.
Czerwca. Zanieśliśmy ich szybko do domu, żeby zrobić operację tym, czym było. Rana pęby jest powierzchowna, jedyny kłopot będzie z tym, że nie może on chodzić. Natomiast Tuma ma rozerwane wątroby i przestrzelone wnętrzności. Zmarł w czasie operacji. Wraz z jego odejściem straciłem jednocznego towarzysza ostatnich lat, którego wierność przeszła wszelkie próby. I od tej chwili czuję jego brak niemal jak stratę własnego syna.
Został pojmany 8 października 1967 roku w wąwozie Juro. Żył jeszcze 24 godziny. Morderstwa na bezbronnym jeńcu dokonał pijany podoficer Mario Teran, przeszywając go serią z karabinu maszynowego. Ale prawdziwymi mordercami bohatera Ameryki Łacińskiej są ograniczeni żołdacy stojący na czele rządów ustanawiających dyktatury. Wszyscy ci Barrientosowie, Pinocheci, Videle, Stresnerzy i stojący za ich plecami rangersi i biznesmeni świata imperializmu.
7 marca. Ludzie coraz bardziej tracą zapał, widząc zbliżający się koniec zapasów. Ale nie drogi.
Pozostały po nim odrąbane przez żołnierzy Barrientosa ręce i odlew twarzy. Ręce, które trzymały karabin, były symbolem tego wszystkiego, o co walczył oddział Fidela Castro w Sierra Maestra. Ale pozostało po Erneście Che Guevarze coś trwalszego, większego. Wspomnienie wielkiego człowieka, niezłomnego bojownika o godność biedaków. Człowieka, który nie potrafił nigdy się pogodzić i być bezczynnym. Do końca pozostał wierny swym ideałom. Miał 39 lat.
Rzadko kiedy w historii, a może nawet nigdy, żadna postać, imię lub przykład nie upowszechniły się tak szybko i z tak porywającą siłą. A to dlatego, że Che uosabia w najczystszej, najbardziej bezinteresowanej formie ducha internacjonalizmu, który charakteryzuje świat dzisiejszy i coraz bardziej jutrzejszy.
A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
W boliwijskiej epopei brało udział 17 rewolucjonistów kubańskich. Z nich 14 położyło w Boliwii swe głowy. Żaden nie osiągnął 35 lat życia. Wszyscy mieli rodziny i dzieci.